Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu. Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Konwersatorium jest pan Piotr Ulrich, redaktor czasopisma internetowego Adeste, kantor chorałowy. Dzisiaj po raz kolejny w naszej rozmowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcemy rozmawiać o Adwencie. To jest czas, w który niedawno weszliśmy, zapewne nie po raz pierwszy. Myślę o wszystkich naszych słuchaczach i zastanawiam się, czy są wśród nich ci, którzy po raz pierwszy, ale prawdopodobnie nie. Chcemy więc nie po raz pierwszy zastanowić się nad sprawami, które czasami do człowieka docierają po raz pierwszy, albo w różny sposób po nowemu mu się widzą. I zaczynając od tej takiej, jakby to być, potrójnej perspektywy Adwentu, tak się zwykło mówić, to dosyć szybko tak się opowiada, to jest w różnych tekstach ojców Kościoła, to jest w kaznodziejstwie, takim trochę bardziej związanym z rokiem liturgicznym, to jest także w różnych pobożnych książkach związanych z przygotowaniem do Adwentu, że mówimy o trzech oczekiwaniach, trzech przyjściach, przyjściu historycznym, takim, które po prostu jest trochę liturgicznym wspominaniem misterium Bożego Narodzenia, o przyjściu, które ma nastąpić, a więc o paruzji, o przyjściu Chrystusa sędziego przy końcu czasów. No i jeszcze między tym jest bardzo mocna, ważna perspektywa tego przyjścia, które dokonuje się duchowo u tego, kto Chrystusa chce przyjąć. Czasami z tym się wiąże wprost taki wątek eucharystyczny, moment komunikacji, która jest ponawiana, która nie jest jakimś wydarzeniem jednorazowym, ale zawsze zmierza do tego samego spotkania i jego coraz większej owocności. To są rzeczy, które, jak powiedziałem, mają swoje zakorzenienie w tradycji. Ale czy my także, gdy wchodzimy dzisiaj w Adwent, na co dzień widzimy te trzy perspektywy? Mam wątpliwości.
Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z pewnymi niedopowiedzeniami na gruncie aktualnego życia Kościoła, prawda? To jest prostowane mniej lub bardziej w kazaniach różnorakich i dobrze. Natomiast taka przeciętna teza to jest taka, że no Adwent to jest przygotowanie, prawda, do Bożego Narodzenia. To też temu sprzyja też nasza kultura, prawda, że zaczyna się grudzień, już nawet w listopadzie, gdzieś tam choinka, jakiś tam czerwony krasnal albo jakaś jemioła, prawda, dla zakochanych.
Muzyczka w hipermarkecie.
Tak, oczywiście, tak. I człowiek sobie myśli, o, no to zaraz będzie Boże Narodzenie, czyli Adwent, no to Boże Narodzenie. A jak ktoś się przysłucha tekstom liturgicznym, to Boże Narodzenie od początku nie jest aż tak obecne w liturgii. I tutaj Kościół stara się trochę naprostować myślenie owieczek, mówiąc kolokwialnie, i powiedzieć, że tu chodzi również o to przyjście na końcu czasów, o którym pan powiedział przed chwilą. Czyli oczekujemy, cały czas oczekujemy, całe nasze życie jest Adwentem, tak? Tym okresem Adwentu. Adwent w ogóle oznacza przyjście. I oczekujemy Chrystusa, który przyjdzie na końcu czasów. To jest to oczekiwanie, to nasze życie w perspektywie paruzji. Czas od niebowstąpienia tak naprawdę, kiedy apostołowie utkwili ten wzrok w niebie i cały czas patrzymy, aż Chrystus powróci. To jest ta druga perspektywa. I rzeczywiście te dwie są już mocniej dostrzegalne. Natomiast trzeciej nie dostrzegamy, chociaż dla nas powinna być najbardziej dostrzegalna. To jest coś, co święty Bernard Clairvaux nazywał adwentem pośrednim. Czy tam przyjściem pośrednim. Przyjściem, o które prosimy Chrystusa, aby przyszedł dzisiaj w naszej niedoli, w naszym ucisku, bo nasze życie jako chrześcijan jest naznaczone uciskiem. O tym była mowa trochę w pierwszej niedzieli Adwentu. I właśnie chociażby Benedykt XVI w jednym ze swoich kazań na pierwszą niedzielę Adwentu, on powiedział o tym przyjściu pośrednim, że właśnie modlimy się o przyjście pośrednie, bo Chrystus przyszedł do nas w naszej niedoli. Było takie sformułowanie w kolekcie: wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Wzbudź swą potęgę i przyjdź. To jest w ogóle zawołanie już pochodzenia żydowskiego, prawda? Kiedy właśnie naród wybrany znajdował się na wygnaniu, można powiedzieć, tak? I Boga bardzo wołał, być może nie odczuwał jego obecności. Czuł się jakoś opuszczony. To jest przykład też dla nas, abyśmy w tym Adwencie również nie zapominali o tym, że to przyjście pośrednie też ma prowadzić nas do oczekiwania na przyjście to na końcu czasów. Benedykt XVI, właśnie za cytowanym przeze mnie Bernardem Clairvaux, powiedział, że to przyjście pośrednie, to oczekiwanie na przyjście pośrednie Chrystusa, dzisiaj w naszej historii, która się dzieje w naszych czasach, ma na celu otworzenie drzwi Chrystusowi, aby on przyszedł i zastał nas już oczekujących. na końcu czasu.
Wspomniał pan Bernarda z Clairvaux, wybitnego mnicha cysterskiego, wpływowego teologa, w ogóle postać niekoronowanego króla Europy, korespondującego z władcami, z wielkimi kościoła, w jakimś sensie wychowawcy papieża, tak? W sensie takiego nauczyciela ludzi ważnych w kościele, by nie wspomnieć jeszcze o wszystkich tych wątkach jego wpływu na duchowość krucjaty, rycerstwa chrześcijańskiego i tak dalej. To potężna osoba gdzieś tam się wyłania na horyzoncie, ale ja ją teraz kojarzę z czymś, co pan powiedział na początku, mianowicie z tym jego spostrzeżeniem, że człowiek Chrystusa spotyka w swoim ucisku. I to jest ta jego, w jego myśli ogromnie ważna perspektywa, że właściwie najpierw w jakiejś takiej kolejności logicznej, ona nie zawsze dokładnie tak się spełnia egzystencjalnie, ale jakoś tak to się układa, że człowiek doznaje tego swojego niedostatku, w jakimś sensie rozpoznaje też dzięki temu niedostatek dotykający innego, kogoś drugiego, swojego brata, siostry, bliźniego. I na tej płaszczyźnie, którą Bernard nazywał taką cielesną, jeszcze taką właściwie, jakby to powiedzieć, w doczesności takiej, rozpoznaje też ofiarę Chrystusa, tak, poświęcenie, właściwie można powiedzieć jakiś, stąd to rozważanie, tak żywe u niego rozważanie męki, cierpienia, śmierci Chrystusa, tak dalej. No, nie było jeszcze wtedy tak samo z siebie popularne, jak dla nas jest już oczywiste. I dopiero gdzieś tutaj pojawia się odkrycie tego niewinnego, który za nas cierpiał. No dobrze, ale to wszystko właśnie jest jakieś takie pasyjne, to jest jakieś takie może gdzieś zrozumiałe dla Wielkiego Postu, dla zwłaszcza momentu Wielkiego Piątku, prawda? A Boże Narodzenie, no to właśnie tak chyba obawiamy się takiego obrazu cierpiącego. W końcu czekamy na dzieciątko. Dzieciątko to jest raczej ktoś, kto potrzebuje naszej opieki, pomocy, a poza tym tak generuje takie dobre uczucia. A żłóbek, wielka i piękna sprawa. A pan mówi o jakimś w tym pośrednim stanie, to jednak spotkaniu z kimś, kto jest tak w ludzkiej perspektywie, jest takim silniejszym bratem, tak właściwie, kimś, kto zstępuje z nieba, ale jest po ludzku w tym spotkaniu, jest kimś, kto nas wydobywa z jakiejś mizerii.
Można powiedzieć, że jakże straszniejsze jest to następne przyjście w tej perspektywie, prawda, że ten Adwent wcale od początku nie generuje w nas takich uczuć melancholii, prawda, związanej z takim typowym przeżywaniem Bożego Narodzenia. To też wynika trochę z tego, na jakim gruncie takim duchowym zaczynamy Adwent. Kościół nas wprowadza w ten okres po ostatnich niedzielach roku kościelnego, tego cyklu rocznego, które również dotyczą paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów, sądu ostatecznego, i również mamy wezwanie do czuwania, no bo czuwajcie, bo się nie domyślacie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Kościół nas zostawia na koniec tego cyklu w takiej trochę atmosferze grozy.
No dzień gniewu.
No właśnie.
Jest ira.
No właśnie, tak. Ta perspektywa Adwentu tak naprawdę nie jest niczym nowym, bo ten cykl roku kościelnego nie urywa się gwałtownie i nie zaczyna się coś drastycznie nowego. Nawet to wynika w ogóle z samej historii Adwentu, który taką formę najbogatszą, najszerszą przyjął w Galii, gdzie zaczynał się już nawet 3 miesiące przed Bożym Narodzeniem. To przeszło do liturgii rzymskiej w takim stopniu, że już te 3 miesiące przed Bożym Narodzeniem w liturgii tej przedsoborowej, bo mówimy o historii liturgii, więc również musimy się odwołać do tych form starszych, aczkolwiek wciąż odprawianych. W liturgii jest dostrzegalne już te 3 miesiące przed Bożym Narodzeniem wezwanie do oczekiwania na paruzję. I ten czas był w niektórych rejonach Francji, był Adwentem. Generalnie we Francji obchodzono Adwent 40 dni przed Bożym Narodzeniem. Ale właśnie to też pokazuje płynne przejście między tą grozą ostatnich niedziel tego cyklu rocznego, a Adwentem, który wprowadza nas w takie oczekiwanie na paruzję z nieco innej perspektywy. Z tej atmosfery grozy przenosimy się w tęsknotę. Nie tęskni się za kimś, kogo się boi, prawda? Dlatego Adwent nas stawia w takiej perspektywie, aby Chrystus, który ma przyjść, nie jawił nam się wyłącznie jako sędzia, który będzie bardzo surowy wobec nas, aby odkryć w nim również miłosierdzie, bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale i miłosiernym. I być może już ta łagodność Adwentu prowadzi nas w jakimś stopniu do tej łagodności Świąt Bożego Narodzenia. To przejście jest bardzo płynne.
No tak, to też jest perspektywa jakiegoś, poza wszystkim, dodajmy jeszcze jedną tutaj nutę, jakiegoś oczekiwania z zachwytem, prawda? Ta antyfona Ecce Dominus Veniet, która przeszła do jednej z najbardziej popularnych spośród nielicznego używanego repertuaru adwentowego polskich pieśni. Mamy jednak tę Oto Pan Bóg przyjdzie. To jest jednak pełna radości, zachwytu, chwały. Oto Pan Bóg przyjdzie z rzeszą świętych k nam przybędzie. Światłość wielka w dzieniów będzie. Alleluja. To jest ważna obietnica. Ale do tego sposobu oczekiwania różnych jeszcze jego tonów przejdziemy jeszcze za chwilę po przerwie. Wracamy do rozmowy o Adwencie. Mówiliśmy o takim jego obliczu rzadko może akcentowanym. On jest ciągle w liturgii obecny, takiej powagi oczekiwania, trochę też mierzenia się z sądem nad tym, co robimy, ale też i oczekiwanie kogoś silnego, kto rozsądzi wszystkie rzeczy, będzie ponad sądami ludzkimi, tak jak jest zawsze, ale to jakby stanie się widoczne dla wszystkich. No dobrze, ale w tej perspektywie potem tak osłodzonej przez już tak widzenie żłóbka, po prostu rodzinności tego święta, to jak w tym wszystkim umiejscowić Roraty, piękne nabożeństwo, które ciągle jeszcze akurat spośród rozmaitych, tradycyjnie takich wenerowanych nabożeństw, to ono ma ciągle mocne frekwencje i takie miejsce także w naszej kulturze pobożnej. O co tam chodzi? Bo właściwie sama nazwa przecież kojarzy nam po prostu samo sedno Adwentu, modlitwę, spuśćcie nam rosę, piękna modlitwa, oczekiwanie, ale my kojarzymy ją bardziej z taką modlitwą maryjną, prawda? Z pewnym wzmożeniem nabożeństwa maryjnego.
Roraty to jest oczywiście msza wotywna o Matce Bożej, sprawowana w Adwencie. Właśnie ta nazwa, jak pan powiedział, pochodzi od pierwszych słów introitu, czyli antyfony na wejście. Rorate celi de super et nubes puant justum, aperiatur terre et germin et salvatorem. Tak naprawdę w tej antyfonie trudno dostrzec wątek maryjny. Sama antyfona jest zaczerpnięta z tekstu prorockiego ze Starego Testamentu, więc tutaj trudno mu znaleźć jakieś spojrzenie takie typowo maryjne. Natomiast należy powiedzieć trochę o genezie rorat. Mianowicie najprawdopodobniej one wywodzą się z tak zwanej złotej mszy, Missa Aurea, która była sprawowana w środę suchych dni Adwentu. Suche dni to były takie dni kwartalne dni pokuty, które w ogóle początkowo w liturgii rzymskiej stanowiły tak naprawdę jedyny adwent. Kiedy jeszcze przed Grzegorzem Wielkim nie było adwentu, takiego jak znamy dzisiaj, to te suche dni grudniowe wyznaczały jakiekolwiek przygotowanie do Bożego Narodzenia.
Wtedy pojawiała się również w czytaniach Ewangelia o zwiastowaniu.
No właśnie, bo złota msza była mszą o zwiastowaniu. Dlaczego była złota? Tu wciąż różni badacze się spierają, czy to od uroczystości, czy w ogóle odwagi, jaką ona stanowiła dla pobożności. Natomiast rzeczywiście ta waga dla pobożności średniowiecznego kościoła była bardzo, bardzo zauważalna. I właśnie w ten sposób roraty przyszły do nas do tego stopnia, że w Polsce jest sprawowany nawet przez cały rok, chociażby na Wawelu. Właśnie tutaj należy powiedzieć o takim wkładzie kapeli rorantystów i fundacji rorantystów. Rzeczywiście jest to msza o zwiastowaniu. Kazania ojców kościoła, homilie przeznaczone właśnie na złotą mszę, zaczynały się od słów missus est, czyli jest posłany, tak? Dalej anioł Gabriel, tak? Do Maryi. I ta scena zwiastowania nam towarzyszy w przeżywaniu rorat. Chociażby w Polsce śpiewało się sekwencję Mitit ad Virginem, która w bardzo poetycki sposób opisywała tę scenę zwiastowania. Natomiast w roratach dostrzegalny jest jeszcze inny fenomen, który łączy się z tą sferą symbolu dostrzeganego naszymi oczami. Bo jak kojarzymy sobie roraty, to jest taka msza po ciemku, prawda? Przynajmniej początek w parafiach obecnie jest sprawowany jeszcze przed świtem, a potem się zapala światło. Natomiast dawniej, jak światła jeszcze elektrycznego nie było, to trzeba było całe roraty sprawować przy świetle świec. ksiądz miał świece na ołtarzu, a ludzie trzymali swoje świece, czy tam jakieś lampiony, no właśnie, i byli zwróceni ku wschodowi. To jest ta symbolika rorat, która jest dostrzegalna, szczególnie gdy liturgię się sprawuje, tak jak przez wieki się sprawowało, mianowicie ad orientem. Nawet jeśli ten wschód jest tylko symboliczny, wyznaczony przez krzyż ołtarzowy, ku któremu zwraca się cała wspólnota, to wciąż mówimy o wschodzie właśnie. Spotykamy się przed świtem, aby jeszcze przed wschodem oczekiwać na wschód.
Oczekiwać na z wysoka wschodzące słońce.
Oczywiście właśnie z tej pieśni Zachariasza fragment. I tak naprawdę tutaj bardzo ciekawy jest jeden zwyczaj polski, który obecnie, jego symbolika została trochę zatarta, mianowicie roratka, czyli dodatkowa świeca, która pojawia się przy ołtarzu, a dawniej ta świeca stała na środku ołtarza, za krzyżem ołtarzowym, będąc niejako, oprócz krzyża, osią całej celebracji. W momencie, musimy sobie to jakoś starać się wyobrazić, w momencie jak zwracamy się na wschód, na liturgiczny wschód,
czyli wszyscy stoją po jednej stronie tak. ołtarza. Za ołtarzem nie ma kogoś, kto by zaszedł od tam drugiej strony, tylko kapłan stoi przy ołtarzu, mówiąc również w ten sposób, że wszyscy widzimy jego plecy, tak? O, tak? Tak można powiedzieć. A przed nim z kolei na ołtarzu stoi krucyfiks i teraz pojawia się za krucyfiksem
tak, świeca
rorata,
która jest nieco wyższa od krzyża ołtarzowego. To jest obraz trochę przypominający również dla liturgistów mszę pontyfikalną, kiedy to właśnie za krzyżem również stała dodatkowa świeca. Ta świeca symbolizuje Maryję. W tej nocy adwentowego oczekiwania, jeszcze przed wschodem słońca, dostrzegamy jeszcze jedno światło. To jest światło Matki Bożej, która zabłysła w swoim niepokalanym poczęciu jak gwiazda zaranna, jak jutrzenka, ranna jutrzenka. To jest też dla mnie bardzo sentymentalne doświadczenie, bo w miejscu, gdzie posługuję jako kantor, śpiewa się pieśń przed roratami, zawsze tę samą. Zawitaj, ranna jutrzenko. To jest również jedna z dość zapomnianych polskich tradycji. Być może jeszcze w jakichś mniejszych miejscowościach taki zwyczaj się zachował. Taka modlitwa pomaga nam w jakiś sposób uzmysłowić sobie też, na co my oczekujemy. Że Chrystus jest tym słońcem sprawiedliwości. A roraty, ich atmosfera nie musi sprowadzać się wyłącznie do takiego, mówiąc kolokwialnie, cukierkowego oczekiwania na Boże Narodzenie. Bo tak to często wygląda. Roraty są taką mszą dla dzieci, mówiąc nie językiem liturgicznym, tylko takim popularnym. Są taką mszą dla dzieci, tam są jakieś piosenki, ksiądz, jakieś dialogowane kazania. I ta atmosfera cukierkowości się nam bardzo udziela. A to również jest oczekiwanie i forma oczekiwania na paruzję. Na przykład na Śląsku był zwyczaj, że po roratach się śpiewało pieśń Oto Pan Bóg przyjdzie, o której mówiliśmy. Która również jest wyrazem tej tęsknoty, zachwytu, który człowieka nachodzi, można powiedzieć, na myśl o tym przychodzącym Chrystusie na końcu czasów. Dlatego roraty, być może właśnie ta złota msza, która już nie jest jedna w Adwencie, a teraz sprawujemy ją codziennie tak naprawdę, z wyjątkiem niedziel. Ta złota msza jest dla nas, może powinna być dla nas, jakimś takim elementem bardziej poważnym. Kiedy w ciemności oczekujemy na wschód i z lampami w rękach zapalonymi, jak te panny, które oczekują oblubieńca w przypowieści, oczekujemy na swojego oblubieńca, na oblubieńca Kościoła.
Rozumiem, że też jest inna pieśń, która jest zupełnie u siebie przez cały Adwent na mszy roratniej. Nasza z kolei nasz polski odpowiednik, nasze polskie opowiadanie Missus Est, Archanioł Boży Gabriel posłan jest do Panny Maryi. Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryi. Który niestety, jak wszyscy dobrze wiemy, wyśpiewywany przy pierwszej albo czasami przy drugiej zwrotce zostawia nas zwykle w strasznym niepokoju, co dalej się w czasie zwiastowania wydarzyło, ale zajrzyjmy do śpiewników, bo tam wszystko dalej jest opowiedziane. Wracamy do rozmowy o Adwencie i chyba czas, żebyśmy powiedzieli o wielkich antyfonach. To jest coś, co pojawia się zdecydowanie już w tej części Adwentu, którą zwykło się bardzo mocno już akcentować jako czas jednoznacznie związany z bezpośrednim przygotowaniem do Narodzenia Pańskiego. No ale te wielkie antyfony to element takiego szerokiego jakiegoś programu adwentowego, prawda?
Tak jest.
Co to w ogóle jest? Niech pan powie.
Wielkie antyfony są w liturgii pierwotnie elementem modlitwy brewiarzowej. Obecnie w tej liturgii odnowionej jeszcze próbowano je zastosować jako aklamację przed Ewangelią, ten werset do śpiewu Alleluja przed Ewangelią w mszy świętej. Natomiast takie zastosowanie, powiedzmy sobie, nie jest zbyt tradycyjne, nie ma jakiegoś wielkiego poparcia w tradycji, ponieważ liturgia wcześniej akcentowała swoistą jedność brewiarza i mszy świętej, które się wzajemnie uzupełniały. Nie trzeba było tego, co jest w brewiarzu, jeszcze powtarzać w mszy świętej zawsze. Natomiast wielkie antyfony są używane w nieszporach, czyli tej wieczornej modlitwie Kościoła, przed kantykiem Magnificat, przed pieśnią Maryi, wielbi dusza moja Pana. Dlaczego są wielkie? To jest taka nazwa, która nas może wprowadzać w takie zapytanie. Dlaczego tych antyfon brewiarzowych jest mnóstwo, tak, ogólnie? Antyfon. W każdych nieszporach mamy przed każdym psalmem antyfonę, potem przed tym Magnificat. I jeszcze w jutrzni też są antyfony. Dlaczego jakieś antyfony mamy nazywać wielkimi? Otóż te konkretne, o których chcemy mówić, wyznaczają nawet swoisty okres, taki podokres w Adwencie i zachwycają nas również swoistą regularnością swojej formy. To jest coś, co w takiej regularności, w takiej powtarzalności łatwiej nam jest wejść w swoistą przezroczystość liturgii i dostrzec treści, o których mowa. Powtarzalność rytuału właśnie. Natomiast w każdej takiej antyfonie wyróżniamy takie cztery części. Najpierw jest wykrzyknienie o, dlatego te antyfony się również często nazywa antyfonami o. To się ciężko mówi, łatwiej się to pisze, bo to o wychodzi często za krótko w mowie. Następnikiem tego wykrzyknienia jest jakiś tytuł. Tytułujemy Mesjasza w tych antyfonach. Mesjasza, który ma przyjść, pewne biblijne powiązania, konotacje treściowe tychże antyfon pozwalają nam już bardzo tak konkretnie dostrzec, że oczekujemy na Boże Narodzenie, tak? Że oczekujemy Mesjasza, który ma przyjść po tej nocy narodu wybranego, w konkretnym momencie historycznym ma przyjść. Mamy bardzo różne tytuły. Od 17 grudnia przez kolejne 7 dni, bo antyfon wielkich jest 7, tytułujemy Mesjasza w bardzo różny sposób. Zaczynamy od wezwania o mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego.
Sapiencja.
Tak, o sapiencja. Następnie o Adonai. Tutaj to jest słowo hebrajskie, więc nie będziemy go tłumaczyć. Następnie o Radix Jesse, czyli o korzeniu Jessego, tak? Potem o Klawis Dawid, czyli kluczu Dawida. Wreszcie o Oriens, czyli o wschodzie. To też koresponduje z tym, co mówiliśmy przed chwilą o Roratach, tak? O Rex Gentium, czyli król narodów. I o Emmanuel. Ostatnia antyfona, stawiająca nas już bezpośrednio w przededniu Wigilii Bożego Narodzenia.
Jedną z ciekawostek, że wejdę panu tutaj w słowo, którą wiedzą nawet ci, którzy nie do końca pilnują odmawiania tych antyfon, ale często wiedzą o tym, że są one tak ułożone, że pierwsze litery tych wezwań, które pan wymienił, jeśli je przeczytamy niejako w drugą stronę, dają nam łacińskie erocras, czyli będę jutro. Tak, taką.
No właśnie tak, o tym chciałem powiedzieć, mówiąc, że nas pozostawiają w przededniu Wigilii, czyli jutro przyjdzie Pan. Jakby sam nas o tym zapewnia. To jest ta pierwsza część, ta inwokacja. Można było powiedzieć takim językiem dyplomacji intytulacja. Tak? Następnie może znajdować się tam jakieś zdanie podrzędne powiązane z tą inwokacją oraz prośba. Zawsze prośba zaczyna się od tego samego wezwania, veni, czyli przyjdź. Tak jak już mówiliśmy na początku, w tej pierwszej części naszej rozmowy, to wezwanie przyjdź już nawet zakorzenione jest w modlitwie narodu wybranego starotestamentalnej. Warto powiedzieć, że te wszystkie tytuły odnoszą nas właśnie do Starego Testamentu. Badacze wyróżniają tak naprawdę bardzo niewiele konotacji z Nowym Testamentem. Można powiedzieć, że, albo próbować nawet zadać sobie takie pytanie, czyż te antyfony nie są jakimś takim znakiem dla niedowiarków, którzy Mesjasza muszą przyjąć, tak? Odwołujemy się do wierzeń naszych ojców w wierze, do tego wyznania mojżeszowego. Próbujemy Chrystusa dostrzec jako wypełnienie tych wszystkich proroctw.
W jakimś sensie jest to taki skrót tych zapowiedzi mesjańskich.
Tak, zaczynamy od samego początku, bo to ta pierwsza antyfona, o sapiencja, nas stawia tak naprawdę przy stworzeniu świata. A nawet przed stworzeniem świata, bo mówimy, że mądrości któraś wyszła z ust Najwyższego. To słowo, które było na początku, pisze święty Jan, czyli to zrodzenie Chrystusa przed wiekami, jest dostrzegalne w tej antyfonie. I następnie po kolei ta historia narodu wybranego, chociażby antyfona o Adonai, nas odnosi do wodza Izraela, który objawił się w krzaku gorejącym. To też jest ten tekst z antyfony, czyli historia Mojżesza. Również korzeń Jessego, tak, który wnosi się jako znak dla narodów, czytamy w antyfonie. Również z konkretnym obrazem ze Starego Testamentu. Też bardzo ciekawe jest dostrzeżenie Chrystusa jako prawodawcy w jednej z antyfon. Prawodawcy, który dał prawo na Synaju, tak? Można powiedzieć, że to się odnosi do takiej typowo judeo-chrześcijańskiej koncepcji Boga jako prawodawcy. Takiej wolontarystycznej, że prawo w ogóle jest dane nam przez Boga. I to, że to Chrystus przyszedł to prawo wypełnić. On jest ściśle powiązany, jako ten Mesjasz, ściśle powiązany z prawem, które narodowi wybranemu nadał Ojciec. Mamy taki przegląd tych wszystkich proroctw, wielkie antyfony się kończą i nastaje Boże Narodzenie i otrzymujemy rzeczywiście to przyjście, to wyczekiwane przez nas przyjście, które jest wypełnieniem tych wszystkich proroctw. To nam pozwala rzeczywiście jako chrześcijanom zagłębić się również w te zapowiedzi i też może odkryć Mesjasza na nowo i zobaczyć, z czym Chrystus do nas przychodzi, bo może nie dostrzegamy tego w naszym codziennym życiu.
Myślę, że to jest w ogóle jakaś perspektywa Adwentu na poważnie, która jest, tak się domyślam, również o wiele bardziej ciekawa, jakaś zapraszająca do zastanowienia, także dla kogoś, kto patrzyłby na to spoza porządku wiary, przybliżałby się do niego, jakoś obserwował, chciałby się dowiedzieć, o co chodzi w tym samym Adwencie, o którym jest mowa, bo właściwie myślę, że dzisiaj dla wielu osób zarówno wierzących, jak niekoniecznie, to jest rzecz, tu trochę o tym mówiliśmy, to jest trochę rzecz zakryta i ktoś myśli sobie, jak tego rodzaju wyłącznie atmosfera przygotowania do świąt i kupowania prezentów i tak dalej mogła przez wieki przetrwać i tworzyć taką ważną jakąś strefę roku. Takie jakieś wytwarzać dzieła kultury, rozmaite rzeczy, które wokół tego powstawały. I dopiero chyba przybliżając się do tego nurtu, którymśmy tutaj na różne sposoby próbowali odkrywać, można powiedzieć o jakiejś powadze tego czasu, która zawsze jest godna szacunku. Zarówno dla kogoś, kto ją będzie przeżywał od wewnątrz religijnie, jak i kogoś, kto zobaczy w tym ten istotny, jakiś podstawowy tak, nurt także naszej kultury. Nurt spotkania rozmaicie usposobionych ludzi szukających poważnego życia. Dziękuję za rozmowę na ten temat dzisiaj panu Piotrowi Ulrichowi, który był gościem konwersatorium. Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że żeśmy sobie trochę przetarli oczy, żeby widzieć wyraźniej to, co dopiero się w tej części kalendarza rozwija. Wielkich antyfon Państwu życzę, tak na razie mówiąc delikatnie, uprzedzając inne dobre życzenia. A naszemu gościowi serdecznie dziękuję.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
I Państwu dobrej niedzieli, tym razem adwentowej. Do usłyszenia w następne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.